Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. We wtorek rozpocznie się papieska pielgrzymka do Stanów Zjednoczonych. Ogromne oczekiwania wiąże z nią nie tylko amerykański Kościół, ale i Zgromadzenie Ogólne ONZ, na forum którego Benedykt XVI zabierze głos. Pierwszą część magazynu poświęcimy nadziejom wiązanym z papieską podróżą. Jednym z jej zapowiedzianych tematów będzie dialog międzyreligijny. Stąd też w kontekście nagłośnionego chrztu egipskiego dziennikarza zastanowimy się, czy za przejście na chrześcijaństwo muzułmaninowi grozi kara śmierci. 12 kwietnia na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska. Rozwoju nie można ograniczać wyłącznie do wzrostu ekonomicznego. Winien on obejmować wymiar moralny i duchowy, a jednocześnie kierować się solidarnością względem ludzi i narodów. Zwrócił na to uwagę papież w przesłaniu do uczestników międzynarodowego seminarium pod tytułem Rozbrojenie, rozwój i pokój – perspektywy powszechnego rozbrojenia. Dwudniowe spotkanie w Rzymie zorganizowała papieska Rada Justitia et Pax.
Dopóki istnieje niebezpieczeństwo agresji, państwa mają niezbywalne prawo, a nawet obowiązek obrony bezpieczeństwa i pokoju narodów, czytamy w papieskim przesłaniu. Uzbrojenie nie może jednak przekraczać koniecznych granic. Gdy się ich nie respektuje, państwa paradoksalnie zagrażają życiu i pokojowi narodów, których zamierzały bronić, a zbrojenia, zamiast zapewnić pokój, mogą stać się przygotowywaniem do wojny. Istnieje też ścisły związek między rozbrojeniem a rozwojem, gdyż ogromne wydatki na cele wojskowe pochłaniają środki potrzebne na rozwój ludów, zwłaszcza najuboższych. Papież przypomina, że już w 1964 roku Paweł VI wzywał państwa do ograniczenia wydatków militarnych i stworzenia z zaoszczędzonych w ten sposób środków Światowego Funduszu przeznaczonego na rozwój osób i ludów najbardziej potrzebujących. Jednak od tego czasu produkcja i handel bronią stale wzrastają, rodząc coraz większe zagrożenia. Benedykt XVI ponawia zatem apel, aby państwa ograniczyły wydatki zbrojeniowe i poważnie wzięły pod uwagę ideę stworzenia Światowego Funduszu Pokojowego Rozwoju.
W przesłaniu do papieskiej Rady Justitia et Pax Ojciec Święty zwraca też uwagę na konieczność przestrzegania przez państwa obowiązujących już traktatów rozbrojeniowych. Ponadto winny one zadbać o ratyfikację i wejście w życie traktatów już przyjętych, jak na przykład o całkowitym zakazie testów nuklearnych. Nawiązując do swojej wizyty w nowojorskiej siedzibie ONZ, Benedykt XVI przypomina, że blisko 43 lata temu papież Paweł VI poruszył przed Zgromadzeniem Ogólnym tej organizacji sprawę zagrożenia zbrojeniami. W papieskim przesłaniu na seminarium o rozbrojeniu podkreśla się również konieczność wychowania do pokoju oraz modlitwy o pokój.
Szczególne znaczenie popieranego przez papieża dialogu międzyreligijnego dla zagwarantowania pokoju na świecie podkreślił Sargian Kerim. Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego ONZ jako gospodarz podejmie 18 kwietnia Benedykta XVI w głównej siedzibie tej organizacji w Nowym Jorku. Macedoński dyplomata gościł ostatnio w Watykanie, gdzie rozmawiał m.in. o papieskiej wizycie. W wypowiedzi dla dziennikarzy Kerim nawiązał do zapowiedzianych tematów, które papież podejmie na forum ONZ. Wśród nich znalazł się właśnie dialog międzyreligijny. Zdaniem przewodniczącego, papieskie wystąpienie ma zwłaszcza szansę pomóc w załagodzeniu nieporozumień między chrześcijanami a muzułmanami. Sargian Kerim wyraził także przekonanie, że papieska wizyta umocni relacje między Stolicą Apostolską a ONZ-em.
Gość magazynu.
Ksiądz Kazimierz Chwałek, Marianin.
Rozmawia ksiądz Józef Polak.
Przy okazji papieskiej podróży wszystkie oczy zwracają się na dany kraj, konkretniej nawet na dany kościół. I to jest też okazja, żeby bardziej przedstawić rzeczywistość kościoła powszechnego, który w różnych terenach jest przecież kościołem odmiennym, ma swoją specyfikę. Jaki jest kościół amerykański, w którym ksiądz przecież już od tylu lat pracuje?
Najpierw, gdy chodzi o kościół w Stanach Zjednoczonych, Tu musimy podkreślić jedną sprawę, że jest bardzo zróżnicowany. Nie można mówić, że jest to Kościół po prostu taki ujednolicony, dlatego że na przykład w Stanach Zjednoczonych ponad 40% w Kościele katolickim to są Latinosi. Taki kiedyś jak Kościół był Irlandczyków, Niemców, Włochów i Polaków, czy jeszcze innych grup etnicznych. W tej chwili to są Latinosi, ale Latinosi też nie są z jednego kraju. To są i Meksykanie, i z Kolumbii, i z różnych innych krajów. To oni sami mają własne tradycje.
Kościół zatem zróżnicowany i ta struktura Kościoła zapewne bardzo się zmienia. Początkowo Stany o największej ilości katolików to była Massachusetts na przykład, Boston ponad 50%. W innych stanach to różnie wyglądało. Jaka jest sytuacja w Waszyngtonie?
Sama stolica to liczy 650 tysięcy. To jest tak zwany ten dystrykt kolumbijski. I w tym samym DC mieszka ponad 70% Murzynów, a oni zazwyczaj nie są katolikami, chociaż niektórzy wywodzą się z tych wczesnych jeszcze tych misji katolickich XIX wieku i początku XX wieku. A metropolia waszyngtońska liczy 3,5 miliona. A więc gdy chodzi o katolicyzm, to jest gdzieś koło 30% katolików. To jest nawet i dobra reprezentacja. Kościół katolicki w Waszyngtonie jest dość umiarkowany.
A jeżeli chodzi o Nowy Jork?
To jest Tygiel i tam jest bardzo dużo Latinosów. Właśnie tu jest kościół, który jest bardzo ciekawy. Prawie że we wszystkich kościołach nie tylko mamy i w języku angielskim liturgię, ale i w wielu kościołach i po hiszpańsku. Po drugie, tam jest dużo też Polaków. A więc w wielu kościołach amerykańskich również są msze dla Polaków. Także nawet proboszcz jest z Amerykanin, a są dodatkowe msze, gdzie są polscy księża albo obsługują i duszpasterstwo prowadzą dla Polaków.
Proszę księdza, wróćmy zatem do tego Waszyngtonu, gdzie spędził ksiądz prawie że całe życie. To jest też teren, gdzie są znaczne instytucje katolickie. Katolicki Uniwersytet Ameryki.
To jest nie tylko Katolicki Uniwersytet, ale i tak samo Georgetown jezuitów, który został pierwszy jako uniwersytet w ogóle w Waszyngtonie. Pierwsze trzy uniwersytety były katolickie. I to jest takie ciekawe nawet. I następnie jest tak samo ośrodek episkopatu, który jest zaraz w pobliżu jakieś nawet może 200 metrów od sanktuarium narodowego niepokalanego poczęcia, który jest potężny kościół, gdzie liturgie są pięknie prowadzone, ale te instytucje mają wpływ, chociaż Katolicki Uniwersytet przeszedł przez reformę pod koniec lat 80., myślę pod wpływem Jana Pawła II, pod wpływem tego listu, który skierował do wszystkich uczelni katolickich i tam w tej chwili duch panuje taki dość pozytywny, ale oprócz tego, oprócz uniwersytetu, tam jest mnóstwo ośrodków zakonnych. Także na przykład Dominikanie prowadzą, oblaci prowadzą, inne takie konsorcja zakonne. Szczególnie koło tego narodowego sanktuarium to jest po prostu taka enklawa katolicyzmu. I to już od dawna. Kiedyś to nazywali Mały Rzym.
Proszę księdza, papież przyjeżdża do Stanów już za niedługo. Czy jest jakikolwiek duch oczekiwania
jest
na tę wizytę?
To się widzi. Przygotowania są. Widać, coś się dzieje. Po prostu w Stanach jest bardzo potrzebna, taka wizyta jest potrzebna. Ona jest tak samo wizytą, którą nie tylko chodzi o pomoc dla Kościoła, ale ponieważ sam fakt, że papież będzie miał spotkanie z prezydentem Bushem i Bush go przyjmuje w Białym Domu, będą przemówienia, później te międzywyznaniowe spotkania, które są i w Katolickim Uniwersytecie, przemówienie papieża. A więc my mamy tu taki moment jak gdyby odnowy, ponieważ ta wizyta jest ograniczona do dwóch ośrodków, waszyngtońskiego i nowojorskiego, ale jednak już staje się jak gdyby po prostu jak ten kamień, który rzucony jest do wody, widzi się te fale, wychodzą poza te dwa ośrodki.
Dopowiedzmy zatem, że poszczególne parafie, poszczególne ośrodki też wnoszą swój konkretny wkład. Co wam przypadło?
Nawet przygotowujemy konfesjonały. Właśnie w naszym domu w Waszyngtonie tu jest ten czynnik, że spowiedź jest ważna. Chociaż w Waszyngtonie, w sanktuarium maryjnym narodowym niepokalanego poczęcia, to są spowiedzi cały dzień, ale jednak zdaje się, że za mało będzie, a więc to jest bardzo dobry znak, że jednak Kościół chce się odnowić i to duchowo, na jego przyjęcie.
Kościół odnawia się również poprzez to, co już na początku zaznaczyliśmy. Mianowicie zmienia się struktura Kościoła, przychodzą Latynosi. To jest inny duch. Katolicyzm ten sam, ale przeżywany inaczej.
Oczywiście, tak. Właśnie tu jest problem dla nas w Stanach Zjednoczonych, bo dlatego, że tych powołań nie ma tak dużo. Jest dużo przyjezdnych księży tak samo, ale gdy na przykład chodzi o język hiszpański, no można się nauczyć, ale to nie ma się ducha. nawet można odprawiać po hiszpańsku, ale nie odczuwa się tych takich głębszych elementów kultury, które mają wpływ na naszą wiarę albo ukazują ten element takiej wiary, jaką przeżywają ludzie w Meksyku, czy w Kolumbii, czy w Argentynie, czy w innych krajach. I właśnie tu jest główny problem, jak prowadzić katechizację, jak prowadzić ewangelizację, dlatego że mają właśnie, one są mieszane, dzieci chociaż znają język angielski, ale w domu rozmawiają i mają te tradycje jeszcze i żyją tymi tradycjami latynoskimi. To jest jednak wezwanie bardzo trudne dla Kościoła, żeby nie opuścić ich, bo ja widzę w tej chwili, że wiele tych innych wyznań, na przykład baptyści, w tej chwili mają Matkę Bożą z Guadalupe wywieszoną na drzwiach Kościoła i przyciągają ich, także przyciągają ich wszystkie kościoły pentekostalne. No to oni wciągają ich, dlatego że wciągają swoich tych misjonarzy z południowej Ameryki, którzy chcą jak gdyby po prostu wciągnąć ich do własnych kościołów.
Ostatnie pytanie. Na co można liczyć w związku z tą pielgrzymką? Co ona może wnieść? Myślę o życiu Kościoła.
To po prostu znowu katolików przebudzi, bo dlatego, że czasem to jesteśmy uśpieni. Z jednej strony przeżyliśmy ten kryzys taki, gdy chodzi o właśnie te nadużycia i tak dalej. I troszeczkę ten Kościół jakby po prostu przygnębiony. I ta wizyta jest dla nas potrzebna. Myślę, że Duch Święty po prostu chce nas z powrotem przebudzić, ruszyć, żeby wprowadzić ciągle tego Ducha, który widzi jednak w tym świecie sekularyzowanym, widzi Boga, że widzi opatrzność Bożą, widzi życie pozagrobowe, bo ten świat po prostu zamyka nas, nie tylko gdy chodzi o perspektywy, ale i tak samo nadzieję.
Oby ta pielgrzymka do takiego odnowienia się przyczyniła. Proszę Państwa, przypomnijmy, naszym gościem w studiu był ksiądz Kazimierz Chwałek, marianin, wiceprowincjał do spraw ewangelizacji i rozwoju prowincji amerykańskiej zgromadzenia. Dziękuję serdecznie.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Apostazja w islamie. Czy za przejście na chrześcijaństwo muzułmaninowi grozi kara śmierci? Podczas tegorocznej liturgii Wigilii Paschalnej ojciec święty Benedykt XVI ochrzcił pochodzącego z Egiptu Mahdiego Allama. Przejście muzułmanina na katolicyzm wywołało żywe dyskusje opinii publicznej, tym bardziej, że jest on zastępcą redaktora naczelnego jednej z popularnych włoskich gazet. W związku z tym warto problem apostazji w islamie uczynić tematem jednego z naszych spotkań. O ile przejście na islam z innych religii jest przez muzułmanów przyjmowane z ogromną satysfakcją, to odejście z islamu jest według prawa szariatu niedozwolone. Apostazję określa się po arabsku terminami irtidad lub ridda. Na uwagę zasługuje fakt, że w Koranie nie ma zapisu, który jednoznacznie określałby karę śmierci dla murtadda, czyli apostaty. Swoim czynem wywołuje on tylko, w cudzysłowie, Boży gniew i ściąga na siebie karę w przyszłym świecie. Mówi o tym jasno rozdział 16. Ten, kto nie wierzy w Boga, choć przedtem w Niego wierzył, z wyjątkiem tego, kto został zmuszony, lecz serce jego jest spokojne w wierze, ten, kto otworzył swą pierś na niewiarę, nad nimi wszystkimi będzie gniew Boga i spotka ich kara ogromna. Oznacza to, że Bóg nie przyjmuje ofiar niewierzącego i nie wybacza temu, który wyparł się islamu. A jeśli ktoś z was wyrzeknie się swej religii i umrze jako niewierny, to dla takiego daremne są ich uczynki na tym świecie i w życiu ostatecznym. Tacy będą mieszkańcami ognia, oni tam będą przebywać na wieki. Czytamy w drugiej surze Koranu. Ponieważ Koran odnosi się bardzo surowo do obłudników, niektórzy uczeni muzułmańscy zaliczają do tej kategorii także apostatów. Wersety koraniczne postrzegają obłudników jako zagrożenie dla wspólnoty i jeśli się odwrócą od prawdziwej wiary, należy ich złapać i zamordować. Wyraźnie na temat apostazji wypowiada się natomiast sunna. Od Mahometa mają pochodzić słowa, które za odejście od islamu grożą śmiercią. Kto zmienia religię, tego zabijcie. Prorok islamu miał również powiedzieć, że krew muzułmanina może być przelana w trzech przypadkach – apostazji, cudzołóstwa i morderstwa. Według uczonych muzułmańskich śmierć musi być karą za apostazję, ponieważ oznacza ona bunt przeciw Bogu oraz zerwanie więzi ze wspólnotą i jej osłabienie. Karze śmierci nie podlegają ci, których zmuszono do zaparcia się islamu. Ponieważ w przypadku apostazji chodzi o karę śmierci, muzułmańscy prawnicy są zgodni, że stwierdzenie odejścia od wiary musi być pozbawione jakichkolwiek wątpliwości. Jeśli jednak w życiu winowajcy można dopatrzyć się postępowania zgodnego z wiarą, choćby nawet w niewielkim stopniu, należy go traktować jako wierzącego. Do czynów, które zalicza się do apostazji, należą na przykład bluźnierstwo, obraza proroka Mahometa, świadome odrzucenie obowiązków religijnych. Jako odszczepieńcze uznaje się również następujące czyny: lekceważące traktowanie Koranu, oddawanie czci bożkom, uprawianie czarów i współpracę z wrogami islamu. Na potwierdzenie apostazji wystarczą świadectwa dwóch mężczyzn. Apostazji mogą dopuścić się tylko osoby dorosłe i wolne. Dzieci oraz chorzy psychicznie nie są zdolni do apostazji. Muzułmańskie szkoły prawne różnie interpretują apostazję kobiet. Zwolennicy szkoły szafickiej, malkickiej i hanbalickiej nie widzą różnicy między apostazją kobiet i mężczyzn. Powołując się na powiedzenie Mahometa: kto zmienia swą religię, tego zabijcie, gdzie nie ma żadnych różnic w odniesieniu do płci, domagają się oni kary śmierci także dla kobiet. Szkoła hanaficka natomiast głosi, że kobietę należy zmusić do powrotu do islamu przy pomocy więzienia i publicznej chłosty. Inną kwestią, która różni muzułmańskich uczonych, jest konieczność nawoływania apostaty do nawrócenia. Większość z nich uważa, że każdego należy przekonać do powrotu. Powinno się go jednak ostrzec i dać mu okres 3 dni na podjęcie decyzji. Jeśli po upływie tego czasu apostata odmówi powrotu, powinien zostać stracony. Taki sposób postępowania miał być zalecany przez Mahometa. Apostazja pociąga za sobą określone konsekwencje. Jedną z najważniejszych jest unieważnienie małżeństwa. W przypadku powrotu i żalu za popełnione czyny należy odnowić umowę małżeńską. Natomiast nowo zawarte w czasie apostazji małżeństwo jest uznawane za nieważne. Kolejną kwestią sporną jest dziedziczenie majątku. Między innymi uważa się, że należącą do apostaty część dóbr powinno się przeznaczyć na ogólne potrzeby wspólnoty. Apostaty nie wolno grzebać na muzułmańskim cmentarzu. Na uwagę zasługuje również tak zwana ridda, czyli wojna, którą we wczesnych dziejach islamu muzułmanie prowadzili z apostatami. Liczne plemiona arabskie dążyły wtedy do uwolnienia się od wpływów wspólnoty muzułmańskiej, wierząc, że wraz ze śmiercią proroka zakończył się ich kontrakt z islamem. W kontekście apostazji należy wspomnieć także o 3 ważnych pojęciach. Pierwsze to kufr, czyli niewiara. Drugie szyrk, czyli politeizm. Oraz trzecie dżahilija, czyli stan ignorancji i niewiedzy. Zdaniem żyjących w XX wieku radykalnych teoretyków islamu, Maududiego i Kutba, wielu muzułmanów oddala się od pierwotnych ideałów, dlatego należałoby ich zaklasyfikować do jednej ze wspomnianych wyżej kategorii. Natomiast muzułmanina, który utwierdza się w stanie niewiary, politeizmu lub zawinionej ignorancji i niewiedzy, należy traktować jako apostata.
O apostazji w islamie mówił ojciec Adam Wąs, werbista. I na tym kończymy sobotni magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.